ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, wiceminister sportu i turystyki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, trzeciej drogi, rzecz jasna, Ireneusz Rasiec.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Czy Unia Europejska powinna wycofać się z Zielonego Ładu? Tego domagają się protestujący rolnicy, którzy protestu nie kończą.
Na pewno szczęście zapisów musi się wycofać. To nie jest tylko protest polskich rolników, tylko europejskich. Wiemy, że stanowiska innych rządów były podobne do stanowiska ministra Siekierskiego w Brukseli.
Z których zapisów na początku powinniśmy się wycofać?
Przede wszystkim chodzi o biurokrację. Tutaj jest kwestia
rolnicy jednak
ugórowania.
Nie przeciwko biurokracji.
Dobrze, ale jest kwestia ugórowania 4%, które stawiamy jako polska delegacja. Jest stosowanie środków.
To zostało zawieszone, ale nie wycofane.
Ochrony roślin.
No pestycydy to nie jest tylko kwestia
środki
biurokracji.
Ochrony roślin. Tu już 50% jakby stosowania zostało w tej chwili wynegocjowane przez ministra Siekierskiego, że nie będzie działać w roku 2024, ale tutaj chodzi o szerszą perspektywę. Pan mnie zapyta, co ten rząd robi. Ten rząd jest od grudnia,
ale
panie
ja
redaktorze,
pana,
ale jeszcze jedną rzecz
powiem. Ja nie pytam pana, co ten rząd robi. Nie
wiem, czy pan wie, że dokument o wspólnej polityce rolnej, który został przyjęty, ma datowanie 2023-2027. Dzisiaj musimy to wzruszyć. To jest niezmiernie
panie
trudne,
ministrze.
Bo my wiemy, jak młyny brukselskie urzędnicze mielą. Podobnie pan, do tych watykańskich.
Pan pozwoli, że zacytuję panu Adama Jarubasa i Jerzego Buzka. Adam Jarubas, pańska obecna partia PSL, Jerzy Buzek, poprzednia Platforma Obywatelska, to autorzy stanowiska polskiej delegacji w EPP, którzy napisali, potrzebujemy nowego Zielonego Ładu, na którym w ogólnym rozrachunku skorzysta gospodarka Unii Europejskiej. Cytuję, to nie dlatego, żeby obarczyć Platformę i PSL winą za Zielony Ład, tylko po to, żeby pokazać, że jak było w Brukseli, wszyscy byli za, a teraz się nagle okazuje, że wszyscy są przeciw.
No ale też trzeba pamiętać to, co my cytujemy, wypowiedzi tak naprawdę tych, którzy negocjowali stanowisko polskiego rządu, pana Kaczyńskiego, pana Telusa, dotyczące Zielonego
pan
Ładu.
Kaczyński negocjował na litość
komisarza,
Kaczyński komisarza
Wojciechowskiego.
A gdzie Kaczyński w tym rolnictwie
ale
negocjował?
Komisarza Wojciechowskiego, komisarza najwyższego do spraw rolnictwa. Pan i dalej funkcjonuje.
Sekundeczkę.
I milczy. Sekundeczkę. Dlaczego milczy? Dzisiaj powinien się wziąć do roboty i współpracować z polskim rządem, tak aby te przepisy, o których mówiłem,
czyli,
między innymi...
Czyli puentując pańską wypowiedź, winny temu, że protestują rolnicy, jest Kaczyński, który nie negocjował i przez to źle wynegocjował. Tak?
To znaczy, no, po owocach ich poznacie. To jest owoc. To
czyli
jest owoc. Wspólna polityka rolna, Zielony Ład, to przecież ich decyzja.
To, że Jarubas, to, że całe PSL głosowało za Zielonym Ładem, nie ma żadnego znaczenia. To, że cała Platforma popierała Zielony Ład, również nie ma znaczenia.
Tak? Nie cały PSL.
Cały PSL głosował w Brukseli za Zielonym Ładem.
Nie cały PSL.
Cały PSL w Brukseli głosował za Zielonym
cały
Ładem.
Cały PSL był tutaj w Polsce.
Pan się myli, panie pośle.
Przestrzegał już rok temu i dwa lata temu przed niedobrymi skutkami sytuacji wojennej.
Pan nawet nie wie pewnie, jakich macie europosłów.
Ale przepraszam bardzo. Pamięta pan głosy Marka Sawickiego, który
Marek
często
Sawicki
tutaj...
nie jest europosłem.
Nie jest europosłem, natomiast Marek Sawicki mówił tutaj u pana w studiu wielokrotnie, że te sytuacje z importem...
Panie ministrze, pan jest działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego trzeciej drogi. Czy pan wie, jaką pańska partia, jakich państwa partia ma europosłów?
Wiem.
Proszę. Nie jest ich za wielu, może pan wymienić.
Europoseł Jarubas jest tym...
To raz.
Kalinowski, Jarosław.
Tak, to dwa.
I trzecim był pan Hetman. Teraz
dobrze, panie pośle,
to
wie pan co, zróbmy tak, ponieważ ja mam do pana jeszcze kilka pytań, w których się pan wyłoży, to ja już nie będę z pana teraz szydził. Mam do pana inne pytanie.
Skąd taka pewność, panie redaktorze?
Bo ja znam pytania, a pan nie. Ireneusz Raś, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego i wiceminister, jest ze mną w studiu. Panie pośle, Czy pan sobie czyta czasami wieczorem, tak do snu, umowę koalicyjną?
Do snu nie, ale znam.
Bo ja sobie przeczytałem i wie pan, tam chyba najczęściej pojawiającym się słowem jest słowo odpolitycznienie. Ja wyliczyłem, że musicie odpolitycznić spółki Skarbu Państwa, musicie odpolitycznić dyplomację, musicie odpolitycznić wymiar sprawiedliwości, on jest też podzielony na sądy, czyli 4, musicie odpolitycznić wojsko, 5, służby mundurowe i służby specjalne, jest już 7 oraz media publiczne to 8. Jeżeli coś pomyliłem, to bardzo przepraszam. Bardzo wiele tego w umowie nie ma. Mówiliście wcześniej o kadrach, które będą teraz dobierane pod jednym kryterium, kryterium fachowości, prawda?
I tak, tak się dzieje.
O właśnie, tak się dzieje. A czy pan wie, kto został szefem, bo to jest dobry temat. Rolnicy protestują, cały kraj się pali, bo nie tylko kraj, ale Europa. Kto jest szefem największej agencji rolnej w Polsce? Agencji, przez którą przechodzą naprawdę setki milionów złotych. Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.
Nie wiem, panie redaktorze. Pewnie osoba kompetentna.
Tak, która jest to prawda. Nominowana. Jest bardzo kompetentny szef. To pan Wojciech Legawiec. On w latach 2010-2019 był szefem sanatorium w Buskozdroju, a ostatnio zaś był dyrektorem szpitala psychiatrycznego w Tworkach.
No, panie redaktorze, zmierza pan do tego, żeby poprzez funkcje, które sprawował pan prezes, w tej chwili tworzyć trochę uśmiech na twarzy.
Panie ministrze, uśmiech na twarzy? Nie. Pan dyrektor Legawiec, owszem, nie miał kompetencji do zajmowania tych stanowisk, ale miał jedną zasadniczą kompetencję. Otóż kiedy minister obecny rolnictwa, Czesław Siekierski, był wiceministrem rolnictwa, to pan Legawiec był jego asystentem. I to, rozumiem, jest jego najważniejsza kompetencja.
No wie pan...
jest też działaczem minister, PSL-u.
Trzeba powiedzieć sobie jedną rzecz, że minister rolnictwa musi współpracować z osobami, do których ma zaufanie. No.
Czyli dyrektor szpitala psychiatrycznego, poprzednio dyrektor sanatorium.
No była taka sytuacja za czasów PiS-u, że naprawdę niektóre osoby musiały i zajmować takie stanowiska, żeby wszyscy w Polsce nie zwariowali.
To ja panu coś powiem.
No też tak dla rozweselenia. Ja nie będę oceniał kompetencji. Ale mam pełne zaufanie do pana ministra Siekierskiego, bo to nie jest porywczy człowiek, i który podejmuje decyzję. Podjął decyzję, mając na uwadze na pewno kompetencje i zaufanie.
Jakie kompetencje ma człowiek, który ostatnie lata...
Nie, przepraszam bardzo. W Ministerstwie Rolnictwa przez wiele, wiele lat...
Nie, nie pracował przez wiele lat w Ministerstwie Rolnictwa. Ani pan Siekierski, ani pan Legawiec. Pan Legawiec pracował w Ministerstwie Rolnictwa króciutko, bo był wtedy asystentem pana ministra Siekierskiego. Natomiast pan minister dał mu taką rekomendację, że wszędzie, gdzie pracował, zostawiał dobre efekty, no a poza tym umie się z ludźmi dogadywać.
No to też jest ważne.
Czyli puentując, dyrektor szpitala psychiatrycznego, wstawiony tam przez PSL, zostaje szefem agencji rolnej, bo umie się dogadywać. Ja panu coś powiem, jeszcze bardziej wygadana byłaby dziewczyna z infolinii.
Panie redaktorze, jeszcze raz powiem.
RMF24. Mamy... i nasze media społecznościowe. Tam nie tylko o panu ministrze i panu dyrektorze. Zapraszam serdecznie. Panie ministrze, to jest nie do obrony i na pana miejscu spróbowałbym zmienić temat.
Wie pan co, możemy o tym rozmawiać.
Ja, o czym?
Ja bym wolał, żeby pan, pana prezesa zaprosił tutaj do studia.
Pana dyrektora Legawca, prezesa Legawca?
Tak.
Chętnie,
tak.
Wie pan co, coś pan
porozmawiał o rolnictwie.
A wie pan, jaki
podejrzewam, że jego wiedza jest zdecydowanie większa
niż moja.
Niż moja i pana razem brana do kupy.
Wie pan, o kupie to wolałbym z nim nie rozmawiać. Być może i na ten temat ma coś do powiedzenia. Natomiast ja próbowałem na przykład wydobyć z jego agencji najtajniejszy dokument, jaki jest.
No i na co wyszło?
Czyli życiorys pana ministra. Mm-hmm. To się nie da. Trzeba pisać maile, prośby i odczekać swoje. Życiorys pana dyrektora, przepraszam, nie ministra, dyrektora Legawca jest pilnie strzeżonym dokumentem. Jest tak strzeżony jak praca magisterska ministra Adamczyka za rządów PiS.
No widzi pan.
Widzę.
Natomiast być może taka rozmowa...
Nie, ale wie pan co, asystent, bo niech pan spojrzy tylko na karierę pana Legawca. Był asystentem pana
ale czy to przekreśla?
Nie.
Jeśli ktoś później... był asystentem kilkanaście lat temu, albo 20, żeby dzisiaj z tego asystenta, z tego doświadczenia, przechodząc pewne...
Jakie pewne? Otóż on przeszedł, wie pan co, na dyrektora sanatorium w Busku. Wie pan dlaczego? Dlatego, że województwem świętokrzyskim zarządzał marszałek z PSL-u. Dlatego po znajomości, po linii partyjnej został dyrektorem sanatorium. No a skoro się sprawdził w sanatorium, to przerzuciliśmy gościa na szpital psychiatryczny.
Za czasów PiSu może to było...
Niech pan nie kpi z chorób psychicznych. Bardzo pana proszę nie iść tą drogą.
Nie kpię, natomiast odpowiadam na pytanie.
Bardzo proszę, nie
też zaczepne pana redaktora.
Nie, to nie jest zaczepne pytanie. To jest, ja panu pokazuję
jak
to,
pana
co
pana lubię, uważam, że zaczepne.
Dobra, ja panu coś powiem. Tak jak pana lubię, to pan przed chwilą mówił o kompetencji. Ja rozumiem, ja się nie czepiam, że pan nie zna europosłów PSL-u. Któż by tam ich znał, nie ma to żadnego znaczenia. Nie, nie zna pan. Ale wie pan co, to nie ma żadnego znaczenia. Porozmawiamy o czymś, co jest panu znacznie bliższe, czyli o Ministerstwie Sportu i Turystyki. Tam jest coś takiego jak podział obowiązków, prawda?
Tak.
W ministerstwie. No i czytam Rzeczpospolitą, która pisze, że dział turystyka otrzymał wiceminister Piotr Borys, poseł Platformy. I teraz cytuję. Z takim podziałem kompetencji nie chce się pogodzić. Raś, który liczy na przydzielenie turystyki właśnie jemu. Podobno zapowiedział, że raczej opuści resort, niż przyjmie inny wariant podziału. To jest proste pytanie do pana. Czy odejdzie pan z Ministerstwa Sportu i Turystyki?
Nie mam takiego zamiaru odchodzić z resortu.
A turystykę kto dostał?
Nie mamy jeszcze rozstrzygniętej tej kwestii.
Jak to nie mamy rozstrzygniętej?
Rozmawiamy.
Sekundeczkę.
Rozmawiamy.
Ja sprawdzę, bo jest 28, tak? 28 lutego. Koalicja weszła do rządu, no, utworzyła rząd 13 grudnia. Czyli chwalić Boga to są już 2,5 miesiąca. I po 2,5 miesiąca pan jest wiceministrem, pan przychodzi do pracy, bierze sobie kawę, wodę i rozumie, że to wszystko, co pan może zrobić. No nie, no bo skoro nie macie podziału obowiązku, to pan może sobie co najwyżej zrobić kawę albo przejechać się służbowym samochodem.
Nieprawda, to jest uproszczenie absolutnie nie wynikające z rzeczywistości.
To jak? To po pierwsze,
robiliśmy taki wewnętrzny, można powiedzieć, audyt, który pokazuje, co odebraliśmy, jakie były decyzje poprzedników. To po pierwsze. Po drugie,
pan
rozmawiamy...
Pan nie robił żadnego audytu. Ja pytam, co pan robi? Czym się pan zajmuje w resercie?
Cały czas rozmawiamy z ministrem Nitrasem, z ministrem Borysem, teraz z ministrem Nalaskiem o tym, jak najlepiej dotować polski sport.
Ale pan nie może o tym rozmawiać z panem ministrem.
Mogę,
znaczy, może pan? Wie pan, ja rozmawiam na przykład z moją wydawczynią, też czasami o sporcie. Marta się znakomicie zna na sporcie. Na turystyce ja trochę lepiej. Czy myśli pan, że mamy w związku z tym kompetencje właściwe, żeby
spotkanie. Czy pan
objąć
czy pan podważa moje kompetencje? Chyba nikt w Polsce
podważam
rozeznany
nie pańskie kompetencje
i od strony sportu
tylko
i turystyki.
Sens zatrudniania wiceministrów, a jest ich trzech, przepraszam, nie ma troje,
czterech.
Czterech wiceministrów?
Nie, trzech wiceministrów.
Wiceministrów jest trzech. No pan nawet nie wie.
Nie, czterech ministrów.
Tak, jest minister i trzech wiceministrów. Tak. Czyli pan, ja rozumiem, że pan nie wie, ile jest europosłów PSL-u, ale żeby nie wiedzieć, ilu wiceministrów w resorcie, w którym pan pracuje, no to już jest taka przesada.
Nie, no proszę nie mówić, że nie wiem, ile jest
europosłów. No przed chwilą się,
zapomniałem sobie osoby, która nastąpiła za mandat Krzysztofa Hetmana, który został ministrem.
Panie pośle, mówię do pana, panie ministrze, no nie wiem. Chciałbym, żebyśmy to podsumowali, bo pan pracuje w Ministerstwie Sportu i Turystyki na stanowisku sekretarza stanu, wiceministra. ale nie ma pan przydzielonych żadnych obowiązków. Tak samo jak nie ma żaden z innych z wiceministrów. W związku z tym wasza praca ogranicza się do tego, żeby przyjść i porobić dobre wrażenie.
Nieprawda. Wykonujemy normalną pracę,
ale
spotykamy
jaką?
Się.
Skoro pan nie wie przecież, jeszcze co raz pan mówię. Może i co
nie,
jest pańskim obowiązkiem.
Mogę wszystko. Reprezentuję tam stronę koalicyjną trzeciej
mogę
drogi.
Mogę wszystko, to, powiedział to, Ireneusz
Raś. Taka prawda.
Takich ludzi nam trzeba
taka
na ciężkie
prawda,
czasy.
Taka prawda.
Mogę wszystko.
Moje kompetencje, jeśli chodzi o kompetencje
i
sportowe, i turystyczne, chyba nie są podważalne przez ekspertów.
Dobra, to jeszcze raz.
To po pierwsze.
O co,
po drugie,
czy Rzeczpospolita ma rację opisując konflikt?
Chciałbym nadzorować turystykę i o tym rozmawiamy, ale z panem ministrem Nitrasem. I nie chciałbym tej rozmowy, nawet na tak fantastyczną rozmowę, jak u pana redaktora Mazurka w RMF-ie, przekładać.
Czy Łukasz Komarewicz jest lepszy od pana?
To już by musieli rozsądzić wyborcy.
Nie dane im to będzie, bo Łukasz Komarewicz to...
Nie Łukasz, Rafał
Komarewicz. Rafał Komarewicz, przepraszam bardzo. Pan Rafał Komarewicz.
Nie i... będę złośliwy, że pan redaktor się źle przygotował
się
do...
Poseł. Nie, rzeczywiście pan Komarewicz jest posłem...
Do rozmowy.
Jest posłem od października i ma być kandydatem... trzeciej drogi na prezydenta Krakowa.
Kandydatem.
Mówię, ma być, bo nie wiem, czy w końcu będzie. Jest.
Znaczy, wydaje się, że zgłosił swoją kandydaturę.
Ma pan rację, wydaje się. Ja sam bym chciał wiedzieć, jak jest.
Tak, nic się nie zmieniło. Myśmy podejmowali z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem próby dojrzałego wyboru tak, żeby wybór w Krakowie nie był przypadkowy, loteryjny. 7 kwietnia zobaczymy wszyscy, co
no dobra, ale
takie rozstrzygnięcia...
Ale pan poseł Komarewicz będzie kandydował w końcu na prezydenta Krakowa, czy nie? Bo...
Zdaje się, że tak.
On sam nie wie.
No bo do poniedziałku może się jeszcze wiele wydarzyć. Chociaż
no dobra, a to
wczoraj
serio?
Miał konwencję, więc zapowiedział start.
Będzie. Tak. Dlaczego pan nie kandyduje? Bo pan chciał. Pan tak, tu w tym myśmy, studiu mówił, że
tak,
pan chce.
Bo myśmy wybrali koncepcję, rozmowę, aby dokonało się porozumienie w Krakowie. Jeżeli chodzi o wybór, tak żeby on nie był loteryjny, żeby był dojrzały, bezpieczny dla Krakowa. I taką pracę wykonaliśmy z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
A jaka to jest treść w tym, co pan powiedział?
No treść jest taka. Nie doszło do porozumienia żadnego w Krakowie.
A, okay.
Wszystkie grupy wystawiają swoich kandydatów. I ten wybór będzie trochę loteryjny, bo dzisiaj tak naprawdę nawet eksperci nie są w stanie
wybór, tylko, że, tylko,
nie są nie, w stanie dobra. Powiedzieć, kto będzie w drugiej
dlaczego
turze. Druga tura będzie.
Pan nie chce odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pan nie kandyduje.
Kandydowałbym, ja gdybyśmy doprowadzili do porozumienia szerszego wokół
ale
mojej
nie,
osoby.
Ale, wokół pańskiej osoby.
Tak.
Beata Kempa naprawdę ma wielkie zasługi dla polszczyzny. To ona was zaraziła tą moją osobą. Panie pośle, jest pan jednym z 85 wiceministrów w rządzie Donalda Tuska. Wraz z 27 chyba siedmioma ministrami. Mogę się mylić. Mogę się pomylić circa about 30. Razem ten rząd tworzy 111 ministrów i premier. To są wyliczenia Gazety Wyborczej. Ja kiedyś miałem swoje i wyszedł mi inny wynik. Ale to tam u was to jest, rzeczywistość jest płynna, bo tam doszedł wiceminister Bolesta, tam Ministerstwo Klimatu teraz ma tam ze 30 wiceministrów albo 7, trudno wyczuć. W każdym razie, czym pan mi wytłumaczy ten rekordowy wynik w liczbie wiceministrów? Przecież gdy PiS miał 100 wiceministrów, to Donald Tusk zwoływał konferencje prasowe i krzyczał o bizantyjskim przepychu, rozpasaniu i tym, że się pasą za nasze pieniądze. Oni się paśli, jak ich było 100, a wy się nie pasicie, jak was jest 112?
Te wyliczenia są różne, panie redaktorze. Pan ma takie, inni przedstawiają inne. A ja powiem panu, jaki jest powód. Powód jest taki, że ten rząd rzeczywiście składa się de facto z czterech ugrupowań, które tworzą tą większość parlamentarną. I zapewne jest tak, że każda z tych frakcji parlamentarnych chce w ministerstwach mieć swojego przedstawiciela, tak aby tam współtworzyć te programy sektorowe.
umówmy się.
Współtworzyć.
No nie no.
Na bazie oczywiście umowy koalicyjnej.
Efekt jest taki, że siedzicie w tych ministerstwach, nie macie podzielonych obowiązków.
Ale proszę mówić, że ja nic nie robię.
Nie, że...
Nie mówić tego, bo...
Ja mówię tylko, że w tych ministerstwach...
Jestem aktywny i myślę, że wszyscy moi koledzy są aktywni.
Był tutaj wiceminister spraw zagranicznych, który powiedział, że w resorcie ministra Sikorskiego nie ma podziału obowiązków. Pan jest wiceministrem sportu i turystyki i pan mówi, że w pańskim resorcie nie ma podziału obowiązków. Zastanawiam się, czy jest jakiś resort, w którym wiceminister wie, za co odpowiada.
Oczywiście.
Tak? A jaki?
Ministerstwo Rozwoju. Tutaj na pewno
tam
znam,
wiedzą.
Ponieważ
tam jest...
u pana ministra Hetmana, z tego co wiem, bo to jest mój kolega, jest to wszystko
dobrze.
Już podecydowane.
To pytanie pan zaczął, pan tutaj wtrącił o młynach watykańskich, które mielą powoli.
Brukselskich.
Młynach watykańskich, które mielą powoli. Bo powiedział pan, że brukselskie, podobnie jak watykańskie, mielą
powoli. Europejskie młyny tak mielą, niestety.
Ksiądz Dariusz Raś, ksiądz infoład Dariusz Raś, proboszcz Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Jeśli ktokolwiek wie, co to jest Kraków, to wie, że tam stoi taki duży kościół. I to jest Bazylika Mariacka. I tam proboszczem jest pański brat.
Jest.
Chociaż sformułowanie jest już nieoczywiste, dlatego że arcybiskup Jędraszewski ma, zdaje się, inne pomysły na to i chce go odwołać. Czym pański brat podpadł arcybiskupowi? I bratu nie wolno się wypowiadać, to może pan powie.
Panie redaktorze, no nie spodziewałem się takiego pytania. No oczywiście ono jest dla mnie trudne, bo tak jak niektórzy dziennikarze piszą, że ksiądz Dariusz Raś, proboszcz Bazyliki Mariackiej, prywatnie brat posła Ireneusza Rasia,
czy teraz
no właśnie, więc to jest takie, jak pan mi zwrócił uwagę na to, że użyłem jakiegoś sformułowania, które jest zbyt, bym powiedział, takie...
Nie, to ja pana pytam tak po ludzku, jeśli pan nie chce o tym mówić, to nie ma problemu.
Nie chcę o tym mówić, dlatego że to jest... jestem politykiem. To są sprawy Kościoła. Też uważam, że brat musi sprostać tej sytuacji tak, żeby jak najmniejsze zgorszenie, mówię to jako katolik, było wokół tej sprawy. Ja jestem dumny z mojego brata. Uważam, że fantastycznie poprowadził tą parafię. Przecież w ostatnim czasie odnowiono ołtarz Widztwosza.
Nie wiem, ale tam za to właśnie
są nowe organy.
O to wszystko ma pretensje pan...
Że pracuje. Tak?
Nie, właśnie, o to wszystko ma pretensje arcybiskup Jędraszewski, że pozyskiwał fundusze unijne bez zgody.
Nie chcę się wypowiadać.
Dobra,
dla mnie brat,
koniec kropka. Brat,
ja być może nie jestem obiektywny, ale myślę, że jedno mogę powiedzieć. Obserwując z boku jego pracę, myślę, że te wszystkie nagrody, które w ostatnim czasie brat uzyskał za właśnie te dzieła. Jestem z tego dumny.
I słusznie. Ja jednej rzeczy nie rozumiem, ale pan nie chce mi powiedzieć. Rozumiem, że niezręczna sytuacja. Arcybiskup Jędraszewski za pół roku odejdzie ze względu na... odejdzie na emeryturę.
No jest zmiana w episkopacie.
Tak, dlaczego na pół roku przed odejściem na emeryturę chce wysadzić w powietrze proboszcza Bazyliki Mariackiej? Ja nie pojmuję.
No ale to już musi pan redaktor zaprosić tutaj arcybiskupa.
Tak, już widzę. Czyli muszę zaprosić arcybiskupa Jędraszewskiego oraz dyrektora Legawca, który prosto ze szpitala psychiatrycznego przesiadł się do Agencji Restrukturyzacji Rynku Rolnego. Rolnictwa i...
Zachęcam, żeby nie zapraszać
wspólnie. Tyle agencji.
Nie, właśnie, żeby nie zapraszać wspólnie.
Chciałem powiedzieć, proszę państwa, to będzie najlepsze kombo. Siądzie arcybiskup i siądzie pan dyrektor. Obaj są tak kompetentni, że się na pewno dogadają. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
Ireneusz Raś. To się zastanawiam, czy Ireneusz Raś. Wiceminister sportu i turystyki był państwa gościem.